Bogusława Patalas, Marcin Kosiński. Bardzo dobry wieczór o 20:08. Właściwie to powinnam powiedzieć bardzo słodki wieczór. Panie doktorze, ile pan pączków zjadł dzisiaj?
Półtora.
Pytanie standard w tłusty czwartek. Półtora. Marcin półtora. Kosiński realizuje 2 i... To ja jestem rekordzistką. 5. Dobrze, ale nie o pączkach dzisiaj. Bardzo poważny temat, proszę państwa. Stąd w studiu pan doktor Janusz Tylewicz, lekarz rodzinny. Jeszcze raz dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, pracownia monitorowania i analizy sytuacji epidemiologicznej podał, że od 1 do 15 lutego tego roku zarejestrowano w Polsce ogółem 200 194 zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 65 osób na 100 tysięcy ludności i odnotowano 4 zgony z powodu grypy. Mówimy o tej grypie sezonowej, która rokrocznie, no niestety, tak to się dzieje, że jest. Co to jest grypa? Od tego wyjdźmy. Niby wiemy, ale czy do końca, panie doktorze?
Choroba układu oddechowego wywołana przez wirusy.
Jakie to są wirusy? Jakie wirusy wywołują grypę i ile trwa ten okres inkubacji, jak on przebiega?
Wirusy grypy są testowane i mają swoje nazwy w zależności od kraju, z którego pochodzą i od rodzaju składu, którym się w danym sezonie, w danym roku bardziej charakteryzują. Ale też trzeba powiedzieć, że jako grypę to nie tylko traktujemy same zakażenia wirusowe, ale też mamy objawy podobne do grypy, czyli objawy grypopodobne wywołane przez inne, na przykład adenowirusy, nie tylko wirusy grypy, przez rinowirusy, przez koronawirusy, czyli obecne te z Chin, wirusy paragrypy, ale też są objawy podobne do grypy wywołane bakteryjnie przez pałeczkę na przykład hemofilusa, pałeczkę krztuśca, chlamydii czy mykoplazmy, takie bardziej grzybopodobne, ale to też są takie sytuacje, gdzie są pacjenci przechodzący z objawami podobnymi do grypy, z kaszlem, z rozbiciem, z bólami mięśniowymi. Okazuje się, że lecieli samolotem, używali klimatyzacji albo będąc gdzieś na wycieczkach używali klimatyzacji i tam, jak mówią, zaziębili się, a prawdopodobnie były to sytuacje zakażeń wywołanych przez klimatyzatory, nieczyszczone klimatyzatory, tak jak kiedyś była choroba legionistów.
No a wiadomo, jaki to wirus tej grypy, czy dużo w pana przychodni jest przypadków już z grypą, czy grypopodobnych? Czy to już jest ten szczyt zachorowań na grypę, czy jeszcze nie, czy jeszcze nas czeka?
Sezon jest pomiędzy styczniem a marcem, zazwyczaj, każdego roku. I ten szczyt jest w okolicach właśnie lutego, marca. Lubuskie w tym roku wcale nie dominuje, jeżeli chodzi o Polskę. Okazuje się, że według statystyk najwięcej zgłoszeń jest z Wielkopolski. Tam jest więc najwięcej zachorowań. Ale też trzeba pamiętać i sami musimy uderzyć się tak do końca w pierwszej, nie wszystkie przypadki są zgłaszane. Na zasadzie, pomimo, że jest obowiązek...
Zgłaszane do sanepidu, tak?
Zgłaszane do sanepidu. Taki na nas ciąży obowiązek.
Na lekarzach.
Na lekarzach, ale myślę, że jest to niezgłaszalność rzędu 20-30%. Że tak, co trzeci przypadek nie jest zgłoszony na druku sanepidu i zgłoszenie nie jest dostarczone, że jednak jest taka dość duży margines, jeżeli chodzi o tą ilość, którą pani podała.
A codziennie pan rozpoznaje przypadki grypy? Jak to
nie.
Jest?
Jeżeli chodzi o moją przychodnię, nie ma aż tak dużej ilości takich objawów typowych dla grypy. Ja rozróżniłbym bardziej objawy grypopodobne.
No dobrze, a te choroby grypopodobne i grypa, to one są w przebiegu podobne? I czy są mniej groźne, czy bardziej groźne? Jak to wygląda?
Objawy są początkowo podobne. To są takie momenty, kiedy osoba mówi o tym, że zaczęła się źle czuć.
Co to znaczy źle czuć?
To jest takie ogólne doznanie, ale głównie mówi o tym, że bolą Wszystko boli. Mięśnie. Bolą mięśnie, bolą stawy, zaczynają kaszleć, mają stany podgorączkowe, mają katar, cieknie z nosa, czują się fatalnie. Czasami przychodzą osoby, które opowiadają, czy mówią o takich potężniejszych objawach, że to odczucie rozbicia jest bardzo duże, że czują się tak, jakby zostały obite, że wszystko boli i kaszlą bardzo ostro, a temperatury mają nawet do 39 stopni. I wtedy widzę, że jest różnica pomiędzy osobami, które zgłaszały lżejsze objawy.
To są te grypopodobne?
Te, tak? Takie lżejsze.
Bo powiedział pan doktor, że przepraszam, że temperatura podwyższona. No właśnie, zawsze mówiono, że grypa to ma bardzo wysoką temperaturę, tak?
Tak, zazwyczaj to jest 38,5-39 stopni w pierwszych momentach. Samo zachorowanie i moment zakażenia i wystąpienia pierwszych objawów jest różny, ale zazwyczaj to jest 1 do 2 dni. Chociaż są sytuacje takie, że w ciągu kilku godzin objawy potrafią wystąpić u osoby zdrowej, dzieci, które rano poszły do żłobka przedszkola, a po południu miały wysoką temperaturę i były już mocno chore. Także ten tempo rozwoju objawów jest różny. Zazwyczaj 1 do 2 dni. Taki okres wylęgania też jest około 3 do 4 dni.
A no właśnie, ten okres wylęgania to już są jakieś sygnały, czy ze strony organizmu?
Dopiero wtedy, kiedy pacjent się zgłasza, kiedy dopiero w domu czuje, że coś się z nim zaczyna dziać, kiedy zaczyna być osowiały, zaczyna mieć stany podgorączkowe i zaczyna go nagle wszystko boleć i zaczyna lecieć ciec, katar z nosa i zaczyna kaszleć.
A jak się wirusy grypy przenoszą?
Drogą kropelkową, to poprzez drogi oddechowe, ale musimy
tylko?
Pamiętać.
Przede wszystkim.
Ale musimy pamiętać o tym, że mogą być również inne miejsca, wrota, gdzie możemy poprzez potarcie oka, mogą również przez gałkę oczną, przez nos, mogą...
Podanie
ręki. W ten sposób przenosi się kropelki, w których znajdują się wirusy, do innej osoby, która akurat na przykład nie myjąc rąk, policzy swoje palce albo zje razem te, przepraszam w cudzysłowie, zje wirusy razem z jedzeniem, czy wypije, dotykając szklanki, pokrywki.
No właśnie,
to
czy naczynia, jeżeli te same się używa.
Tak, dlatego również tą pierwszą i najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o profilaktykę, o zachowanie, to jest po prostu mycie rąk. Częste mycie rąk, ciągłe mycie rąk i używanie środków dezynfekcyjnych. Dlatego jeżeli teraz oglądamy informacje telewizyjne, to widzimy szpitale, w których na korytarzach są już zawieszone pojemniki
do
dezynfekcji. I tak powinno wyglądać w momencie, kiedy jest nasilony w ta fala zachorowań.
No i warto powiedzieć, że jeżeli mamy katar, czy jeżeli męczy nas kaszel, to też używamy chusteczek jednorazowych. Oszczędzamy osoby, które są w naszym otoczeniu, prawda?
Zasady powinny właśnie w ten sposób wyglądać, że powinniśmy chronić siebie i chronić tych, jeżeli jest innych, z którymi przebywamy, jeżeli jesteśmy roznosicielami. Chronimy siebie w sposób może bierny, tak jak powiedziałem, poprzez mycie rąk, poprzez odległość, którą powinniśmy zachować, podejrzewając osobę zarażoną. Myślę, że to powinien być co najmniej 1 metr. Kiedy ktoś kaszle, kicha, powinniśmy się odwrócić. Ci,
no i ten ktoś
oddychają,
powinien...
A ten ktoś powinien kichać czy kaszleć nawet w samą...
Zgięcie
w samą łokieć. Bo pytanie też pada czasami, czy powinienem nosić maseczkę taką chirurgiczną. Ona nie chroni od wirusów, ale ona chroni od tego przenoszenia się drogą kropelkową. Jest prostą, prymitywną, tanią barierą nieroznoszenia zarazków na inne osoby. To powinniśmy wiedzieć, mieć w swojej kulturze, że jeżeli kichamy, kaszlemy, to powinniśmy sami odwrócić się od innych osób. Nie powinniśmy przy nich stać, jeżeli jesteśmy zaziębieni. Jeżeli jesteśmy gdzieś w miejscach, gdzie są większe skupiska. Powinniśmy nie wchodzić, jeżeli jesteśmy chorzy. Nie powinniśmy tego robić, bo narażamy pozostałe osoby na chorobę.
No przede wszystkim, panie doktorze, jeżeli jesteśmy chorzy, to powinniśmy w domu chyba zostać.
Część osób nie zawsze hołduje tym zasadom, bo możemy później w późniejszym etapie przejść na temat, co powinniśmy zrobić, jeżeli jesteśmy zarażeni, bo to przede wszystkim jest łóżko, dom, izolacja. bo ta izolacja pozwala nie przenosić choroby na pozostałe osoby. I nawet te osoby, które są w domu, te osoby też powinny nas unikać. My powinniśmy unikać tych osób. Jeżeli jest możliwość izolacji, to oddzielny pokój dla każdej osoby, jeżeli istnieje taka możliwość. Albo każdy w innej części pokoju. I też pomimo, że nie jest to w naszej kulturze i zwyczajach, te maski powinniśmy nosić mimo wszystko po to, żeby nie narażać innych.
Chociażby w domu.
Chociażby w domu. Widzimy to w telewizji, widzimy Chiny, Japonię, Koreę, osoby, które noszą te maski ze względu na smog, na kurz, na pył, ale teraz widzimy, że noszą w Chinach wszyscy maski po to, żeby nie było przenoszone drogą kropelkową to zakażenie. My nie jesteśmy tak przyzwyczajeni, ani w aptekach, ani w przychodniach, ani my na ulicach nie nosimy. No po prostu to nie jest w naszej kulturze, bo nie dotknęło nas jeszcze takie nieszczęście. Niech nie dotknie.
No to w takim razie, jeżeli mamy grypę, czy chorujemy na jakieś tam choroby grypopodobne, to powinniśmy zostać w domu. Proszę powiedzieć, doktorze, jak długo powinniśmy zostać w domu? Ile? I czy ten pierwszy pobyt w domu to leżenie w łóżku, czy można sobie chodzić po normalnie, czy trzeba koniecznie leżeć?
Średni czas takiego przechorowywania objawów grypy to jest około 5 do 7 dni, do 10 dni.
A zwolnienie lekarzy zazwyczaj na ile wypisują? Na ile dni?
Zazwyczaj
jeżeli
tak,
rozpoznają grypę.
Że to jest na pewno okres około tygodnia. Myślę, że od poniedziałku do piątku, czyli mamy wtedy czas do niedzieli na tą obserwację, czy objawy u nas ustępują i czy czujemy się lepiej. Bo jeżeli jest sytuacja taka, gdzie są cięższe przypadki, kaszlemy nadal, stany gorączkowe się utrzymują albo choroba się pogłębia, wtedy oczywiście znowu zgłaszamy się do lekarza albo prosimy go o wizytę domową ze względu na to, że sami jesteśmy materiałem zakaźnym roznoszącym zarazki, wirusy, ale z drugiej strony mogą być cięższe przypadki, takie, które mogą w różnych momentach już nakazywać wskazanie do hospitalizacji.
A czy jest też tak, z pana praktyki wynika, że sami próbujemy się leczyć na grypę?
Ale to jest normalne zachowanie, bo to nie oznacza, że zawsze
to znaczy, że lekceważymy? No dobrze, ale to znaczy, że lekceważymy?
Nie,
czy mamy
nie,
tak
to jest nasze
wiarę we
nie,
własne
to
możliwości?
To jest nasze doświadczenie, to przekazują nam nasi rodzice, my sami obserwując. Jesteśmy już w tym momencie w dostępie do internetu, do doktora Google'a. To nie są złe zachowania, to nie oznacza, że ze wszystkim musimy iść do przychodni i pytać, dlatego że mamy sytuację jasne, proste, zwyczajne. Wiele rzeczy potrafimy sami, na wiele rzeczy potrafimy sami odpowiedzieć i sami zaradzić. Czyli uciekamy się do zwykłych, podstawowych rzeczy. Uciekamy się do plopiryny, którą możemy dostać w aptece bez recepty, do rutinoskorbinu. Uciekamy się do herbaty z soczkiem malinowym. Bierzemy herbatę z lipą, jeżeli chodzi o takie środki napotne. Część osób chętnie pomoczy się w wannie, jeżeli jest im przyjemniej i gorąca kąpiel sprawia im przyjemność i potrafią jak gdyby walczyć z grypą.
I sami możemy się wyleczyć?
Tak, dlatego że objawy te ustępują samoistnie.
Objawy kiedy grypowe, powinny właśnie, po ilu dniach powinny te objawy
ustąpić? Tygodnia powinny zamknąć się. Może pozostać jeszcze jakiś kaszel, ale to już jest wtedy koniec grypy. Pierwsze objawy, pierwsze 2-3 dni to jest główne nasilenie rozwoju objawów chorobowych.
I powoli ustępuje, tak?
Po a tych później wszystko to normalnie zanika, dochodzi do samowyleczenia. To wszystko przechodzi przez nas i zanika. Organizm się broni, my to wszystko wytrzymujemy, siedzimy w domu, pijemy herbatę, nie wychylamy nosa.
Czyli siedzimy, czy leżymy, czy stoimy, czy chodzimy?
Leżymy w łóżku, jeżeli mamy wysoką temperaturę, a później na pewno stwierdzamy, że...
A jak długo w tym łóżku?
Myślę, że 2 dni. W momencie, kiedy główna fala grypy przetacza się przez nasze wszystkie komórki, tkanki, cały organizm, a później...
Czyli musimy się wypocić?
Tak. Musimy się wypocić, ale musimy jednocześnie pić. Musimy pić
dużo.
Ile powinniśmy pić? O, to 1,5 do 2 litrów
na dobę.
A jak
jest z jedzeniem, doktorze?
To wszystko zależy od tego, czy boli nas gardło, bo przy objawach grypowych zazwyczaj też mamy kaszel. Kiedy mamy kaszel, wtedy gardło jest całe podrapane i jest szorstko. I z jednej strony może to być nieprzyjemne uczucie, więc możemy sobie wtedy kupić tabletki czy płyny w aerozolu, które mają troszeczkę znieczulenia stomatologicznego, czyli lidokainy i wtedy troszkę nas mniej drapie. Zazwyczaj to wszystko przychodzi, ale Znowu jest to pytanie, czy to już jest lepiej, czy dalej nie jest dobrze. Jeżeli nie jest dobrze, a jest gorzej, to wtedy jest nam potrzebna znowu konsultacja. Czy przez przypadek nie rozkręca to się bardziej, ta zwykła, typowa grypa, to zwykłe, normalne chorowanie nie robi się zbyt długie, czyli 5-7
czyli co
dni.
Powinno nas zaniepokoić, jeżeli po 7
dniach... Nieustępująca temperatura, pogłębiający się kaszel, ciągle nieustępujące bóle i dolegliwości, a ze strony domowników obserwacja, czy u tej osoby nie dochodzi do znacznego osłabienia, która robi się wtedy blada, zaczyna mieć kłopoty z oddychaniem, zaczyna mieć coraz większe kłopoty z oddychaniem. Widzimy, że z nią jest naprawdę źle i wtedy dzwonimy po pogotowie.
A to nie jest za późno wtedy?
To jest normalny przebieg, ale to właśnie jest to, że nie przechodzi. Ta obserwacja, że jednak to jest za długo i że jest coraz gorzej. I wtedy jest alarm, bo mogą ze zwykłych objawów grypy dojść do przełamania całego mechanizmu obronnego organizmu i do pogorszenia stanu ogólnego. I wtedy zdarza się, że ktoś powie, dlaczego pani tak długo czekała. Ale to tak nie jest. To takie jest proste powiedzenie. Normalnie, gdyby wszyscy byli w przychodniach i byli w szpitalu, to służba zdrowia by nie wytrzymała odpowiedzi badań zwykłych, prostych przypadków. Dopiero ta kilkudniowa selekcja w łóżku.
Czyli trzeba być uważnym bardzo.
Trzeba być czujnym, ostrożnym i takim
lekceważyć
obserwatorem. Nie można lekceważyć, bo później jednak sytuacje mogą się pogarszać i mogą wymagać naprawdę intensywnego leczenia, bo dochodzi do nagłego załamania odporności, pogorszenia wydolności oddechowej i sercowo-naczyniowej. I
o powikłaniach jeszcze powiemy, doktorze. Trochę później, a teraz ja przypomnę, Janusz Cylewicz, lekarz rodzinny, jest w studiu. Jeśli mają Państwo pytania, to 68 324 22 55 albo 801 327 462. Z Pana praktyki, doktorze, wynika, że kto najczęściej zapada na grypę?
Małe dzieci uczęszczające do żłobków, czyli miejsc masowych spotkań, dzieci w przedszkolach. Dzieci szkolne już troszeczkę rzadziej. One sobie radzą, są większe, mają większą masę, bronią się łatwiej. W czasie lekcji nie są zbyt szeroko otwarte okna, dopiero wybiegają na przerwę. No i chorują osoby starsze, te, które mają jeszcze oprócz tego inne dodatkowe choroby. Osoby, które są leczone intensywnie, na przykład nowotworowe, czy mają po jakichś ciężkich innych schorzeniach odporności. No i osoby już wiekowe, te, które mają kłopoty z oddychaniem. Częściej też i dłużej chorują osoby palące. Osoby palące nie chorują tak krótko jak osoby, które nie palą. U tych osób, które palą, choroba trwa dłużej, przewleka się dłużej i kaszel trwa dłużej. Samo wyleczenie też trwa dłużej.
A jak nabyć odporności?
Czy można nabyć odporności? To wszystko jest w środku w organizmie zakodowane. Myślę, że to geny nasze, bo możemy urodzić się ze słabą odpornością, czy możemy urodzić się z wadami układu oddechowego i kiedy rozwijamy się, to częstość zachorowań nie zwiększa. Mama mówi, o jak byłaś malutka, to tak często chorowałaś, że ciągle byłam u lekarza. Albo kiedy pójdziemy do przychodni, to karty chorobowe niektórych pacjentów są zupełnie cienkie, a niektórych są bardzo grube. I te osoby mają nawet taką fizyczną informację o tym, że są słabsze odpornościowo, są słabsze genetycznie. Troszkę to inaczej wygląda, częściej chorują. I one, czy wiedzą o tym? No wiedzą, bo chorują częściej. Wiedzą, że muszą uważać. Wiedzą, że nie mogą wchodzić właśnie w takie skupiska w sezonie grypowym. Kiedy są też starsze, albo kiedy są to osoby już w podeszłym wieku, też tak samo odporność spada, ale ona również wynika z tego, że te osoby nie chodzą, nie spacerują, nie oddychają tak głęboko, nie przewietrzają całej objętości płuc i w tych miejscach, które nie są przewietrzane, łatwiej zagnieżdżają się wszystkie wirusy i inne choroby, które mogą powodować swój rozwój.
Dzieci inaczej chorują niż dorośli?
Dzieci chorują gwałtownie, ale krótko, a dorośli chorują mniej intensywnie, ale dłużej. Dzieci mają bardzo duże mechanizmy obronne i samonaprawcze, a dorośli są zmęczeni troszkę życiem, chorowaniem. Łatwo, tak szybko nie zachorowują jak dzieci, ale leczą się dłużej i objawy trwają dłużej.
68 324 22 55 albo 801 327 462. Jeśli mają Państwo pytania do pana doktora, to oczywiście bardzo prosimy. Przypominam jeszcze raz, Janusz Czelewicz, lekarz rodzinny, jest w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałam się pana doktorowi spytać tego, bo ja tam choruję na zadzenie krwi na INHS. I mam problemy z tymi tabletkami brań jak na przeziębienie. Nie wiem, jakie mam brać.
Tak, wie
my
pani,
nie możemy dlatego wymieniać.
Nie, okej. Okay. Tak, wie pani, dlatego, że ten wskaźnik, o którym pani mówi, rozrzedzenia krwi, którą pani rozrzedza za pomocą tabletek, to kłóci się czasami lub lekarstwa na przeziębienie również dodatkowo wpływają na jeszcze dodatkowe rozrzedzenie. I kiedy weźmie pani takie typowe lekarstwa na temperaturę, które mają w sobie kwas salicylowy lub inne, czyli lekarstwa z innych grup, mogą dodatkowo wpływać i nasilać i rozrzedzać. I wtedy ten wskaźnik zaczyna wariować i trzeba częściej go mierzyć. Trzeba zmieniać lekarstwa, zmniejszać lub zwiększać dawki w zależności od wyniku. Grypa i leczenie grypy, czy leczenie innych chorób za pomocą tych normalnych, popularnych środków kupowanych w aptece może zaburzać wartość tego czynnika, tego INR.
To jaki jest ratunek dla takich ludzi?
Jeżeli osoba ma duże doświadczenie i sama modyfikuje sobie ilość tabletek, które rozrzedzają krew, wtedy może zrobić to sobie sama w domu, opierając się na swoim doświadczeniu, a jeżeli boi się tego robić, to trzeba pójść do przychodni i powiedzieć, że biorę
takie leki,
kwas salicylowy, biorę takie i takie leki i doszło do takiej sytuacji, że na przykład zaczynam krwawić z dziąseł albo zaczyna się pojawiać krew na przykład w moczu, w różnych innych dziwnych rzeczach. Są niepokoje, co oznacza, że doszło do takiego rozrzedzenia krwi, bo się skumulowały działania tych lekarstw. Tego, który rozrzedza i tego,
czyli
który wziął dodatkowo.
Na własną rękę raczej nie.
Jeżeli umiem i potrafię, ale
to
muszę
tak,
sobie...
A jeżeli nie,
ale
to
muszę
konsultacja.
Mieć dostęp do wskaźnika. Czyli jeżeli mam wskaźnik na stałe, robię go na przykład co tydzień, to mogę czasami na własną rękę spróbować zmodyfikować, dodać albo odjąć. A jeżeli boję się, bo jednak jest to troszeczkę niebezpieczne, lepiej jest to
skonsultować z lekarzem.
Omówić z lekarzem.
Tak?
Tak, zrozumiałam. No bo ja chodzę do lekarza, on mi tam często robi ten wynik.
Tak, i wtedy, kiedy on robi często ten wynik, a wynik zaczyna robić się raz bardzo wysoki, raz robi się bardzo niski, trudno jest sobie z nim poradzić, a w tym czasie choruje pani, bierze dodatkowo kwas salicylowy, czyli polopirynę lub inne rzeczy, to wtedy może dojść do zaburzeń tego czynnika i wtedy trzeba pójść i powiedzieć: panie doktorze, jeszcze wziąłem sobie to, to, to i to, bo byłam przeziębiona i niech pan zobaczy, co się porobił z czynnikiem. I on wtedy ze wskaźnikiem, i on wtedy powie: dobrze, proszę w takim razie albo nie brać tego, co pani wzięła, albo proszę wziąć tego trochę lekarstwa, mniej przez pewien czas, a jak pani wyzdrowieje, to wszystko wróci do normy, bo wszystko to ładnie poukładamy, ustawimy i będzie z powrotem,
będzie
tak
dobrze,
jak było.
Dobranoc.
Dziękujemy pani. 68 324 22 55 lub 801 327 462. Janusz Czelewicz, lekarz rodzinny, jest w studiu. Panie doktorze, to przejdźmy do powikłań pogrypowych. Najczęściej to, jakie to są powikłania?
Zazwyczaj te poważne to są...
Ale właśnie dlaczego dochodzi do powikłań? Od tego wyjdźmy.
Nasz organizm nie jest w stanie zwalczyć banalnej sprawy, jaką wydaje nam się jest zakażenie wirusowe i wtedy zaczyna się pogorszenie stanu zdrowia i zajęcie innych organów w sposób poważny. To tak opisowo ładnie, a zazwyczaj, a najczęściej są to historie związane z zapaleniami płuc, bo pojawiają się przy objawach grypy zapalenia wirusowe płuc i oskrzeli. Potrafią pojawić się wirusowe zapalenia mięśnia sercowego, objawy niewydolności krążenia, sprawy związane z niewydolnością nerek. I to są takie główne powikłania, które mogą się zdarzyć przy tego rodzaju infekcjach.
I co wtedy? Czy lekarz rozpoznaje, kiedy właśnie powinniśmy się zorientować, że no jednak to już nie tylko grypa?
Jeżeli w domu to się wszystko dzieje, to domownicy widzą, obserwując osobę chorą, że wcale objawy nie chcą ustąpić i że jest dalej wysoka temperatura, a zaczyna coraz gorzej oddychać, zaczyna coraz częściej lub przez cały czas kaszleć, kaszel, który nie chce ustąpić. Kaszel męczący, kaszel coraz bardziej wyczerpujący. Osoba taka mówi, że nie ma siły wstać, nie ma siły iść. Zaczynają się pokazywać objawy niewydolności, krążenia jest słaba, zaczyna być blada i widzimy, że dzieje się coś złego. I wtedy trzeba dzwonić po pogotowie albo do lekarza o wizytę domową. O wizytę domową. Lepiej, żeby to wszystko się odbyło w domu niż w przychodni, bo znowu zetkniemy się albo z innymi chorymi osobami, które też kaszlą, albo my przyjdziemy i zarazimy osoby czekające w kolejce. A poza tym takie pogorszenie stanu zdrowia jest niebezpieczne. To nie jest miejsce na przebywanie osoby z niewydolnościami ciężko chorej w przychodni i czekaniem na wejście do gabinetu. To jest pogotowie i prawdopodobnie wtedy izba przyjdzie decyzja do hospitalizacji takich osób, bo tak jak wiemy, są osoby, których bariera odpornościowa zostaje przełamana, powikłania są bardzo poważne i wywołujące konsekwencje bardziej ogólne z pogorszeniem stanu zdrowia, gdzie nawet dochodzi do sytuacji ostatecznych, czyli do zgonu z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej, niewydolności płuc, niewydolności krążenia, gdzie takie tragiczne rzeczy są leczone w szpitalach wyspecjalizowanych nawet do tego stopnia, że ci pacjenci otrzymują wspomaganie w postaci takiego płuco serca, gdzie zostaje odłączona funkcja oddychania, gdzie funkcja oddychania jest przeniesiona na urządzenia, na aparaturę. Krew jest prawie że dializowana po to, żeby wszystko przywrócić do normy.
A często dochodzi do powikłań?
Nie, to są rzeczy odsetkowo bardzo niskie. To są pojedyncze przypadki, ale to są tak zwane kazusy dla lekarzy i sytuacje, o których głośno się mówi. Bo w tym sensie, że powikłań jest procentowo mało w stosunku do ogólnej liczby zachorowań. Tak jak pani powiedziała, 60 nowych przypadków na 100 tysięcy, czyli to mamy 6 promile? Mhm. 6 promile, czyli 66 na 10 tysięcy. To w Zielonej Górze ile będzie? 60, codziennie 60 kolejnych nowych zachorowań na grypę. Taką stwierdzoną, zbadaną i udowodnioną. A takich innych przypadków przeziębieniowych na pewno są całe przychodnie. Chociaż, tak jak powiedziałem, w Zielonogórskim i w Zielonej Górze nie ma takiej fali zachorowań. W sąsiednich województwach jest, u nas nie ma. Nie wiem dlaczego, ale tak się nam zdarzyło.
No dobrze. No właśnie, a do powikłań dochodzi, ponieważ z naszej winy, czy...
To jest nasz organizm. To jest zjadliwość wirusa.
Bo czasami się mówi, doktorze, że no, za krótko ktoś tam leżał, nie. Za szybko wyszedł z domu, czapki nie nałożył, szalika nie nałożył i tak dalej, i tak dalej. Jak to się ma do tych powikłań? Tego rodzaju zachowania.
Tego rodzaju zachowania to jest tylko narzekanie mamy, która do nas mówi, że się zaziębiliśmy, dlatego że nie nosiliśmy czapki czy rękawiczek, ale o powikłaniach i o poważnych konsekwencjach rozmawiamy wśród lekarzy w sytuacjach, kiedy wymagają one bardzo intensywnej terapii, kiedy to jest pobyt na
oddziale. Ja rozumiem, ale dlaczego dochodzi do tych w ogóle powikłań?
To jest sprawa genetyki, to jest sprawa odporności organizmu. To są pojedyncze przypadki. To jest kilka przypadków w Polsce. To jest kilka przypadków, czy kilkanaście przypadków w skali całego roku, czy w skali okresu trwania epidemii. To nie jest sytuacja.
Ale wtedy dochodzi się, dlaczego akurat w tym przypadku doszło, tak? Każdy przypadek jest analizowany?
Każdy przypadek jest analizowany, każdy przypadek jest omawiany. Moment, kiedy doszło do zakażenia, postępowanie, leczenie, później intensywne leczenie razem z konsekwencjami tego intensywnego leczenia. Kilka lat temu lekarz anestezjolog mający dużo dyżurów w Legnicy, o ile pamiętam, mijał się na korytarzu z moim synem, a później okazało się, że zaziębił się, z tego zaziębienia okazało się, że jest grypa i to była akurat wtedy ta świńska grypa. W konsekwencji doszło do niewydolności, do pogorszenia ten lekarz wylądował na RC chyba w Legnicy i następnie w związku z pogorszeniem stanu zdrowia i z niewydolnością oddechową ściągnięto ze Śląska tak zwane ECMO, czyli taki system wspomagania oddechu i oddychania. I został on podłączony do tej całej aparatury, która oddychała za niego i transportowano go w kierunku Wrocławia. Żeby było jeszcze bardziej tragicznie, w karetce wysiadło zasilanie bateryjne tych urządzeń. Przyjechała straż pożarna, która podłączyła sztywnym halem karetkę i ciągnęła do Wrocławia.
Dramatyczne.
No, dramatyczne były sytuacje. Pamiętam inną sytuację też z Podlasia, pacjentki, która miała też objawy grypowe z powikłaniami, niewydolnością oddechową i była w ciąży i ściągano w nocy. Była cała akcja takich wspomagających ludzi, którzy dzwonili po wszystkich ośrodkach i usiłowali wynająć, wypożyczyć, znaleźć ze Śląska i przetransportować albo pacjentkę na Śląsk, albo urządzenie w stronę Białegostoku czy Podlasia. I były dyskusje, czy taniej i łatwiej będzie wywieźć ją do Szwecji, bo w Europie było kilka tych urządzeń, w Polsce chyba 2 lub 3. To są czasami straszne rzeczy, ale one się zdarzają. I to później się pamięta, później się o tym pamięta, kiedy się zobaczy pacjenta. I czasami właśnie tak jak pani pyta, jak odróżnić grypę od przeziębienia, od powikłań. To jest właśnie to doświadczenie oko lekarza, kiedy pacjent wejdzie i trochę kaszle, i trochę ma temperatury i nic więcej się nie rozpozna w momencie, kiedy już to trwa 1-2 dni, a czasami wejdzie pacjent i wygląda źle już na sam widok. Już takie robi się, jak to ładnie się mówi, sztrasen diagnozy. Wyjdzie pacjent za kaszle, popatrzy się na niego, on wygląda po prostu źle, wzięty, wymęczony i wtedy jest strach, że może to akurat jest ten przypadek.
Mhm. A czy przeziębienie może się też skończyć grypą?
Nie, przeziębienie też są objawem to, bo to jest lżejszy przypadek infekcji wirusowej, infekcji górnych dróg oddechowych, ale nie o takim przebiegu głębszym, jakim określa się grypę.
Mhm. Wspomniał doktor o kobietach w ciąży. Właśnie, jeżeli już się trafi tak, że zarazi się kobieta w ciąży, to jakie powinno być postępowanie? Zarazi się grypą oczywiście.
Trafia się. Sytuacje kobiet, które są w pierwszych tygodniach, zazwyczaj one
coś
są
groźne bardzo dla
z
dziecka.
Tym, że mają taką słabszą, mają odporność. Zazwyczaj coś łapią. Mają albo sprawy wirusowe, albo są to jakieś lekkie przeziębienia, lekkie infekcje. I zazwyczaj leczeniem jest pozostanie w domu, czyli L4, nie przemęczanie się po to, żeby objawy się nie pogorszyły, nie rozwinęły. W początkowej fazie to są leki domowe, o których
z domowej apteki.
Mówiliśmy z domowej apteki. Czyli
a jeżeli jest wysoka temperatura? No i te bóle mięśni?
Na pewno bóle mięśni i wysoka temperatura da też się schłodzić ją za pomocą ręcznika, da się ją schłodzić za pomocą lodu, za pomocą mieszanki wielowarzywnej z zamrażalnika.
A co to za sposób?
Taki normalny, domowy. Groszek z marchewką wystarczy.
Co się robi?
Wystarczy położyć sobie na kark i położyć na czoło. Ale są też sytuacje takie, gdzie temperatura nie chce ustąpić. Wtedy można wziąć, włączyć wiatrak, położyć mokry ręcznik taki wykręcony.
Gdzie?
I na klatkę piersiową i na szyję po to, żeby obniżyć temperaturę.
I rzeczywiście? Jest to skuteczny sposób?
Takie rzeczy zdarzają się, powiem pani również, bo to są wszystko przypadki i kazusy. Zupełnie inne było rozpoznanie, bo tam było zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i temperatura u kobiety była 42 stopnie, termometr się skończył, a my nie umieliśmy sobie w jakiś sposób poradzić, bo wszystkie leki chemiczne nie mogły obniżyć temperatury, w związku z czym na oddziale zakaźnym na bandażach powiesiliśmy wentylator i puściliśmy wentylator, który dmuchał na rozebraną pacjentkę obłożoną prześcieradłami, które tylko oblewaliśmy wodą, żeby próbować ją schłodzić, ale to wszystko było wtedy straszne, tragiczne.
Jak się skończyło?
No niestety źle, bo to był ciężki przypadek. My walczyliśmy wtedy przez całą noc, chcąc ją wystudzić, dlatego że była w stanie nieprzytomności z tak wysoką temperaturą. No ale to są zwykłe czasami sposoby, które są skuteczne. To nie musi być odrobione razu taka wymyślna aparatura, czy jakieś sofistyczne rozwiązanie. Czasami zwykłe też jest dobre.
A ja słyszałam z kolei, że warto sobie w takiej letniej wodzie z octem trochę zamoczyć bawełniane skarpetki, wykręcić i założyć na
tak,
stópki.
Bo to wszystko odparowuje, bo to
co pan doktor ten
bo to wszystko obniża temperaturę. Mhm. Tak samo jak i małe dzieci, jeżeli mają wysoką temperaturę, czy nie możemy sobie poradzić z tą temperaturą, to na pewno warto włożyć je, czy samemu wejść do ciepłej wanny i dolewać zimnej wody. Nie na siebie, tylko obok. Wymieszać i obniżyć temperaturę ciała za pomocą schładzania kąpieli dodaniem zimnej wody. Tak jak pani redaktor pamięta.
A na jak długo to schłodzimy, powiedzmy, takimi domowymi sposobami? Na ile? Na godzinę, na dwie?
Patrzymy na termometr i oczekujemy, żeby ta temperatura się obniżyła. Myślę, że 38,5 to jest taką graniczną temperaturą, bo już powyżej 39 mogą wystąpić drgawki gorączkowe, czyli pacjent traci przytomność i dostaje drgawek, tak jak przy ataku padaczki. Jest to dosyć podobne.
Mhm. No i wtedy co?
Jeżeli mnie pyta pani w sensie domowym i okazuje się, że się nie udaje, to oczywiście telefon po pogotowie i od razu pobyt
już szpitalu. Nie działamy na własną rękę.
Nie działamy na własną rękę. Szpital ma na przykład w przypadku małych dzieci tak zwane wlewki wodzian chlorohydratu albo są leki.
U dzieci to szybko, prawda? Postępuje.
U dzieci szybko
czas
ta
jest...
temperatura rośnie. Mm-hmm. U dzieci trzeba być naprawdę bardzo szybkim, czujnym i zdecydowanym. Schłodzenie u dzieci działa bardzo dobrze. Podanie leków przeciwgorączkowych działa bardzo dobrze. U dorosłych są leki z grupy metamizolu. Też nie będę wymieniał nazwy pyralginy, ale to obniża dość radykalnie temperaturę. Tylko trzeba wiedzieć o tym, żeby też nie przekroczyć zalecanej dawki. Patrząc nawet na ulotkę, wszystko jest dostępne i pyralgina też jest już bez recepty.
A kiedy pacjent się może odwodnić?
Wtedy, kiedy widzimy, że zaczyna mieć suchy język, kiedy zaczyna mieć takie...
To jest niebezpieczne oczywiście, prawda?
Gałki oczne, które nie są takie świecące, szkliste. Wtedy, jeżeli ma przyspieszoną akcję serca i wtedy, kiedy u małych dzieci zobaczymy powolutku, że skóra ujęta fałd zaczyna się marszczyć i nie chce się rozprostować. To są takie domowe sposoby na
zorientowanie się,
że jest się odwodniony. No oczywiście tą najprostsza rzecz to jest zobaczenie, czy ktoś pił, czy ma wody, bo zdarza się, że przyjeżdżamy czasami na wizyty domowe, rozmawiamy i patrzymy po stole, czy coś jest, bo okazuje się, że nie ma w domu postawionej wody, ani nie ma herbaty, że wszyscy rozmawiają z nami, czy czasami już częściej zdarza się, że nie wyłączają telewizora ani gry komputerowej. Wszystko się odbywa już w XXI wieku. Musimy się czasami przebijać przez pewne zachowania domowników, ale musimy być czujnymi obserwatorami i pytać się, czy pił, czy robił siusiu, bo jeżeli nie oddawał moczu przez dłuższy czas, to też jest odpowiedź, że może być odwodniony, jeżeli jest pacjentem gorączkującym.
Mhm. Czyli to jest też bardzo ważne, żeby w czasie choroby pić.
Tak.
Ile? Jak dużo? Dzieci, dorośli?
U dzieci średnio ilość...
I co pić, doktorze?
To jest około 120-130 ml na kilogram masy ciała. Dorośli, miara dla dorosłych to jest około 1,5 do 2,5 litra wody na dobę. Wody, które są mineralne, wody, które są niegazowane, wszystkie inne napoje, ale oczywiście też możemy pić rzeczy osłodzone, bo one dodają nam jeszcze do tego glukozy, ale mogą być to też płyny, które są trochę osolone. Czyli mamy minerały, glukozę, wodę i one wyrównują niedobory.
Te elektrolity, tak?
Elektrolity. Nie muszą to być od razu z apteki. Mogą to być...
Samemu, troszkę soli do wody. Tak. A jakiej soli? To jest obojętne, jaka sól?
Na pewno soli kuchennej, bo ona ma więcej zabrudzeń mineralnych niż takiej soli gdzieś tam z Morza Martwego, bo te są troszeczkę inne. Zwykła sól kuchenna, jodowana, ona też ma w sobie trochę minerałów. Jeżeli chcemy się dowiedzieć w domowy sposób, jak mocno to ma być słone, to na pewno nie może być bardziej słono od łez. Łzy to jest sól fizjologiczna, ta z apteki. 0,9% NaCl to są nasze łzy, czyli nasze łzy mają roztwór izotoniczny i tyle wolno nam posolić herbatę troszeczkę, żeby nie było bardziej słone.
Warto o tym pamiętać. Nie tylko podczas choroby, ale także podczas upałów, prawda?
Tak. Dlatego znowu...
Bo kto wie, jak będzie latem?
Pani redaktor, wiem, że nie wolno mi żartować, ale moja babcia...
Można żartować. Ale temat serio jest.
Babcia ze wschodu, bo to pamiętam jeszcze oczami dziecka, na Podgórnej, jeżeli pani redaktor wie, gdzie to jest,
wiem,
w Szprotawie, miała pod łóżkiem sól w gałce, w głowie. Taką sól kamienną w kawałku i słuchaj.
Gdzie? Pod czym?
Nie, pod łóżkiem.
Pod łóżkiem, aha.
Miała zawiniętą sól, która była w postaci kamienia.
I a w co zawinięta? W jakąś ściereczkę?
W ściereczkę suchą i co tydzień zmieniała suchary na kolejne. Po prostu ci ludzie żyli w takiej obawie, że znowu będą musieli wracać i bez soli, i bez sucharów nie da się przeżyć, bo oni już raz jedną gehennę przeszli.
Przeszli, oczywiście.
Bez cukru można żyć, bez soli się nie da.
Doktorze, reasumując to nasze dzisiejsze spotkanie, naszym pacjentom, co by pan teraz powiedział? Żeby na co? Przede wszystkim. Na jakie sygnały zwracać uwagi ze strony organizmu? Oczywiście o grypie mówimy.
Wszystkim życzymy.
Jeżeli
już, to oczywiście, żeby unikali skupisk. Żeby wchodząc patrzyli, czy ktoś tam stoi, siedzi, czeka do lekarza i kicha, jest zaziębiony. Albo wchodząc na pocztę, zobaczymy osobę, która ma mokry nos. Widać po niej, że jest chora, zaczyna kichać i kaszleć. Pójdźmy na drugą pocztę. Albo jeżeli jest taka sytuacja, to mimo wszystko, to jest nasze życie, to jest nasze jedno życie. Zasłońmy się marynarką, przykryjmy usta kapeluszem, podejdźmy do tej pani w okienku. Ona też będzie starała się unikać naszego oddechu, naszego kaszlu i kichania.
Pamiętajmy, że możemy zarazić innych.
Możemy zarazić innych, bądźmy właśnie i zachowujmy się w ten sposób. A w domu pamiętajmy o tym, że trzeba myć ręce ciągle, na okrągło. To nie chodzi o tą czystość, tylko chodzi o to, żeby nie było zarazków wirusów z kropelek, które się wydobywają od każdego domownika i od każdego, kto wchodzi do naszego domu. I to właśnie częste mycie nie skraca, tylko wydłuża życie.
I wietrzmy pomieszczenia też, bo tutaj
wietrzmy
nie
pomieszczenia. Też, prawda? Jak najbardziej.
Dbajmy o siebie przede wszystkim i też wzmacniajmy swoją odporność i naszych dzieci, i naszych rodzin.
To jest hartowanie, to jest bieganie,
odpowiednio się odżywiajmy też, prawda?
Bądźmy przez cały czas zadowoleni i myślę, że tak jak pani powiedziała, wychodźmy na dwór, przywietrzajmy domy, ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli wychowujemy się sami na zimno, bo są osoby, które nie lubią ciepła, to pilnujmy, żeby nas za bardzo nie przewiało, a jeżeli żona mówi, żeby założyć czapkę
to posłuchajmy żony.
I szalik, to posłuchajmy żony.
Dziękuję bardzo, doktorze. Janusz Tylewicz, lekarz rodzinny, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.